Facet na luzie.
Tak, tak, to właśnie dzisiaj, początek. Mam nadzieję, że fajnej radiowej historii. Pierwszy odcinek audycji Facet na luzie, w której gościć będę gości, którzy opowiadają o swoich pasjach, marzeniach, porażkach, sukcesach, kobietach, dzieciach, jednym słowem o wszystkim, co ważne w życiu faceta. I oto pierwszy z nich, witam w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy taki mały kwestionariusz osobowy.
Ale to zaraz, to ja jestem facet na luzie niby, czy to ty jesteś?
To wszystko zależy, wiesz, to ocenią widzowie. Każdy z nas jest z całą pewnością trochę na luzie, ale nie zagaduj, znak zodiaku.
Ryby.
Zawód wykonywany.
Muzykant.
Gdybyś mógł, byłbyś?
Kosmonautą.
Inspiracja, idol muzyczny.
Hendrix.
Jak często spożywasz alkohol?
Ani razu dziennie.
Od 25 lat.
Od
26. Dziewczyna marzeń.
Blondyna.
Czego nie zrobiłeś, a chciałbyś?
Pojechać do Nowej Zelandii.
Dlaczego tam?
Bo słyszałem, że jest bardzo fajnie.
A co zrobiłeś, a żałujesz? No właśnie. O tym dzisiaj pogadamy.
Trochę,
naszym gościem, szanowni państwo, jest nie kto inny jak...
Krzysztof Jaryczewski.
Oddział zamknięty, Jary OZ. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Można powiedzieć, że nasz gość Krzysztof Jaryczewski to prawdziwa skarbnica dziennikarskich tematów. Idol, rock'n'rollowiec, traci głos, alkohol, upadek, odwyk, miłość, powrót na scenę, potem przeszczep wątroby, znowu wzloty, upadki i tak dalej, i tak dalej. Opowiemy o tym podczas naszej dzisiejszej audycji, ale zacznijmy od początku. Wybrałem ten utwór nieprzypadkowo, ponieważ, Krzysztof?
To była pierwsza piosenka, która zadebiutowała w radiu. I to nie w Trójce, tylko w pierwszym programie Polskiego Radia. Tam była taka lista przebojów, równoległa do Trójkowej.
Bogdan Fabiański ją prowadził.
Bogdan Fabiański i Zbyszek Krajewski. Oni to przygotowali. Później zrobili telewizyjną listę przebojów. Ale w Trójce jakoś nie za bardzo chcieli nas grać, z tego co pamiętam.
No, bo byliście tacy niegrzeczni
trochę. Tacy znikąd, no. Z Mokotowa,
no
czyli
znikąd. Róg Woronicza Niepodległości, nie wygłupiaj się, Mokotów.
No tak, ale wiesz, żadnych układów, żadnych koneksji, po prostu podwórkowa kapela. No więc jakoś tak nie za bardzo i to Bogdan nas odkrył, śmiało mogę tak powiedzieć.
A potem to chyba była już eksplozja, prawda?
A potem tak, a potem nas zaczęła grać Trójka, ich marzenia, już tam doszły wysoko i cała reszta.
No właśnie, przebój za przebojem. Można powiedzieć, że to ta pierwsza płyta wasza z tą charakterystyczną grafiką w zasadzie nadała całą legendę oddziałowi zamkniętemu, bo jakby na to nie patrzeć, na kolejne wcielenia i zespołu, i wokalistów i tak dalej, to w zasadzie nikt nie był w stanie pobić siły tej pierwszej płyty. Na czym to polegało? Czy byliście autentyczni? Czy to Jaryczewski to ciągnął? Czy takie świetne kompozycje były? Jak to dzisiaj oceniasz?
Znaczy, no, z perspektywy czasu, no wiem, że w większości przypadków pierwszy, jak jest debiut udany, to później ciąży na całej twórczości i to nie dotyczy tylko nas. Poza tym myślę, że siłą zespołu były koncerty. I to, jak wyglądaliśmy, to jak się zachowywaliśmy, również poza sceną.
Rock'n'rollowy żywot, tak? Ja zaraz opowiem o tych waszych ekscesach, bo może tobie nie będzie wypadało.
Ale piosenki też na pierwszą płytę powstawały przez dwa lata, czy więcej nawet. Przepraszam, trochę podziębiony jestem. Więc też część odpadała, część były poprawiane, więc to dlatego na tej płycie tak ten właściwie piosenka w piosenkę to jest nosi znamiona przeboju.
Zebraliście się taką mocną ekipą. Ty w zasadzie mówiłeś, że z tym rock'n'rollowym stylem życia to zetknąłeś się tak w wieku już 14-15 lat, tak? Już byłeś takim rock'n'rollowcem z pacyfą, tak? Sex, drugs and rock'n'roll.
No tak, można tak powiedzieć, ponieważ jakoś tak wcześnie wszedłem w to życie imprezowe. Miałem starszych z reguły kolegów.
I braci, którzy też mieli karierę muzyczną. Zbyszek w Dzikusach między innymi grał, 14 lat starszy od ciebie brat.
Tak, Andrzej z Haliną Szemplińską. Więc no i muzycznie, i też imprezowo dosyć wcześnie zacząłem swoją karierę.
No właśnie, i nie dało się tego zatrzymać. Powiedz mi, ja wiem, że sukces i tak dalej, każdy się, to były trochę takie czasy, każdy się chciał napić z oddziałem, jak to się mówi.
Znaczy wiesz, no ja miałem jakąś wadę, byłem odcięty, mogę powiedzieć, od myślenia o konsekwencjach. To w ogóle tego nie przewidywałem, co będzie za, nie wiem, za jakiś czas.
Ale też mówiłeś o sobie, że czasem byłeś taki, że jakby dwie postaci, tak? Jeden to Krzysztof Jaryczewski normalny, taki jakby na co dzień, a drugi taki sceniczny, tak? Taki muzyczny, jeśli tak można powiedzieć.
No, było jakieś rozdwojenie jaźni, można tak to powiedzieć, no, że był z jednej strony taki chłopak, który mieszkał na osiedlu, w blokach i chodził do szkoły, później przestał chodzić do szkoły, później pracował w locie na przykład. A z drugiej strony był ten dziki Jaryczewski, który gdzieś jak wsiadał w busa i jechał w trasę, no to coś mu się, klapki mu się przestawiały i działy się dziwne rzeczy. Mhm. Może i tak, może tak było, no, jakoś na tej zasadzie.
No słynne działa. Były te wasze akcje, demolki, to największe z Lady Punk, jak byliście na trasie, to takie popularne wtedy zespoły. Tam były w akcji gaśnice, smarowanie klamek, zamiana drzwi do pokoju, mikrego, tak, reflektor, który wysadził korki, podłączanie reflektora, dziura w ścianie, bo chcieliście z kolegami obok się napić.
Proszę państwa, to wszystko jest w książce Byłem w piekle, autorstwa Kamila Wicika. To jest wywiad Rzeka. Można kupić na Allegro. W każdym razie
to była reklama.
Tam jest...
Skasujemy, wystawimy rachunek, Krzysztof.
W każdym razie tam jest, można szeroko o tym poczytać, co tam się działo.
A działo się sporo. Zaskoczył was ten sukces? Przewrócił wam w głowach ten sukces? Właściwie to trudno też powiedzieć trochę sukces, bo to był taki niewymierny sukces. To były takie czasy, kiedy z koncertów mieliście trochę pieniądze, ale to chyba nie było porównania z tym, co dzisiaj.
Znaczy wiesz, no ja się zorientowałem, że zespół jest popularny w momencie podpisywania właściwie tej płyty na Nowym Świecie pierwszej.
Pękały szyby wtedy, pamiętam.
Tak, kilka tysięcy ludzi. Tak. I to jest na YouTubie ten film. To austriacka telewizja to nakręciła przez przypadek. Myśleli, że to rozruchy, bo to w stanie wojennym się działo. No i później jak zagraliśmy taki koncert w hali Gwardii, to była taka duża sala koncertowa, gdzie były mecze bokserskie wcześniej, do klubu sportowego Gwardia ona należała i tam kilka tysięcy ludzi wchodziło. Na zasadzie trochę tak jak Torwar tej wielkości. No i zagraliśmy dwa koncerty, tam o 17 i o 20. Oba fulle, właściwie nawet jeszcze sprzedawali na lewo bilety.
Takie były czasy, tak?
Tak, więc spotkałem po latach, jeździł z nami jako kierowca pewien człowiek, który stał wtedy na jednej z bramek, był szefem jednej z bramek, ja sobie Mercedesa kupił na taksówkę za ten koncert. A my mieliśmy stawki ministerialne. Tam 800 zł wtedy, plus 100 zł za dodatku za halówkę. 100 zł był dodatek, no i jako solista, czyli ja za ten koncert dostałem 1000 zł.
Mhm. A człowiek sobie... Szału nie było,
Tak, a człowiek z bramki sobie Mercedesa kupił nowego, no. Takie czasy.
To prawda. Powiedz mi, bo w pewien sposób się nakręcałeś, tak? Bo chciałem się jakby dojść do tego momentu, kiedy przyszedł kryzys, tak? Utrata przez ciebie głosu i w zasadzie niemożność występowania z zespołem.
No tak, z tym, że ta przypadłość moja z głosem to był Wierzchołek Góry Lodowej, ponieważ za tym wszystkim kryło się uzależnienie od alkoholu, benzodiazepin, innych narkotyków. No więc właściwie to ja dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że te moje kłopoty z głosem, że to mi uratowało życie, ponieważ pozwoliło mi się trochę zatrzymać i jednak zauważyć, że coś się ze mną dzieje dziwnego, niepokojącego. I to mnie skłoniło do jakiejś, no chociaż oczywiście później jeszcze wiele lat cierpienia, ale to był pierwszy moment taki. Bo trochę mówię w żartach tak dzisiaj, ale myślę, że gdyby nie te kłopoty z głosem, to bym umarł i nawet nie zauważył tego. Tak, to był taki pęd, taki amok. Te koncerty, te
no, obwiniasz te kogoś, wyjazdy. Że ci nie powiedział, nie wyciągnął cię za uszy z tego, nie, koledzy, wiesz, to dziewczyny.
Podejrzewam, że mi mówili, to nie jedna osoba z tym, że...
Ale wiedziałeś lepiej.
No, raz, że lepiej, a dwa, że wiesz, no, to był taki okres, kiedy... To jest takie myślenie, że się jest nieśmiertelnym, że mnie to nie dotyczy. I tak dalej. No to na tej zasadzie, nie? Że...
A ile trwał ten czarny sen do czasu, kiedy się obudziłeś?
Ajku, ile? No ileś tam lat, naście i poprzez pobyty w szpitalach psychiatrycznych, na otruciach, na obserwacjach, to już przestałem tam liczyć później, ile razy to miało miejsce.
Bo szedłeś tam, odklepywałeś swoje, wracałeś i do tego samego tanga?
No tak, bo się zaczynało wszystko od początku i to... ponieważ nie leczyłem się, no, tylko zaleczałem sytuację tak bieżąco. Ale ostatni raz byłem na Sobieskiego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 1998 roku. To był długi okres, kilka miesięcy, bo najpierw otrucie, później obserwacja, później dochodzenie do siebie, więc to trwało trochę, bo byłem w fatalnym stanie na granicy życia i śmierci, więc taki powrót to nie jest taki pstryk, to trochę trwało, ale od tamtej pory jest okej.
Podobno tym przełomowym momentem to była nieudana próba samobójcza, kiedy zacząłeś...
Trzy próby samobójcze.
To ta ostatnia najwyraźniej.
Ta ostatnia, tak. Mhm.
Opowiesz o tym?
Moja żona wyjechała wtedy do swojej mamy, do swojej rodziny. Ja zostałem sam w domu i stwierdziłem, że nie ma co się męczyć dłużej. A zwłaszcza nie ma co męczyć innych wokół mnie, którzy cierpią. W związku z tym trochę popłaczą. Mówię tu o mojej mamie, bo tata już nie żył. O braciach, o żonie właśnie. Trochę może będzie przykro, ale to szybko mija. I później będzie im lżej. No i doszedłem do wniosku, że trzeba jakoś się przenieść na ten świat. Na tamten świat. Z tego świata. I nie miałem odwagi, tak jak wcześniej, tam podcinałem żyły, przedawkowałem, to teraz postanowiłem, że się zapiję na śmierć. A akurat za X wziąłem jakąś kasę większą, kupiłem skrzynkę wódki, skrzynkę jakiegoś wina, chyba szampana, no jeszcze, no tam pomieszałem trochę tego alkoholu, tabletki oczywiście, relania, reladormy jakieś, co tam miałem. I jak nie mogłem, piłem dwa dni, jak nie mogłem później usnąć, albo jakoś tak fatalnie, to tabletka. Później i znowu, i do oporu, i był taki moment, pamiętam, że leżałem na podłodze i nie mogłem kiwnąć palcem, a głowa jeszcze pracowała. I to był najgorszy chyba moment w ogóle w całym moim życiu, bo stwierdziłem wtedy, że nawet się zabić nie umiem.
Może najgorsze, może najlepsze, bo tak naprawdę wtedy się rozpoczęło, rozpoczęła się droga w drugą stronę, Krzychu.
Znaczy, no tak, no bo to było takie dno, które pozwoliło może zacząć się odbijać. Z takiego psychologicznego punktu widzenia to tak wygląda, no. Żeby zacząć zmianę, no to trzeba dosięgnąć tego dna. Oczywiście to nie było takie proste, bo później jeszcze powroty, jeszcze miałem epizody z alkoholem, ale to już było inaczej. No.
Ale to koledzy, towarzystwo przyciągali, wciągali, chodź Krzychu jeszcze, co tam? Przypomnijmy sobie dawne, dobre czasy. Czy to raczej tak sam gdzieś w czterech ścianach?
Znaczy uzależnienie zdrowemu człowiekowi to trochę trudno to zrozumieć. Ale uzależnienie ma pewne cechy, jak każda choroba. I jedną z takich cech jest to, że się nie pamięta, zapomina konsekwencje. I to powoduje, że się wraca. Bo gdyby się pamiętało, to człowiek nie wrócił. Ten mózg zaczyna, ten wirus w głowie, w cudzysłowie, zaczyna tak wymazywać, że później się wraca do tego, nie pamiętając o tych wszystkich konsekwencjach, które po drodze były. A często te konsekwencje są dramatyczne, bo to jest odejście najbliższych. Już nie mówię o zdrowiu somatycznym, ale no jakieś kłopoty z prawem. Straszne rzeczy się dzieją nieraz. A jednak po jakimś czasie, jeżeli się nie leczy, nie odbędzie się psychoterapii, czy też jakichś grup wsparcia innego rodzaju, nie pracuje się nad sobą, to ten umysł jest największym wrogiem właściwie, bo on zaczyna usuwać te konsekwencje, co powoduje, że się wraca do tego. I często jeszcze jest poczucie winy dodatkowo, które powoduje, że nadszewu staje się to nie do zniesienia. Więc żeby się znieczulić, to się znowu sięga. To jest piekielny krąg zamknięty.
Ale to, co powiedziałeś...
Ale można przerwać.
Właśnie. No. Udało ci się z tego wyrwać. Dlatego dalsza część naszej audycji będzie bardziej optymistyczna. Facet na luzie i mój gość Krzysztof Jaryczewski. Krzysztof, piękny dzień nastał w tym momencie, kiedy otrząsnąłeś się z tego czarnego snu. Kto ci pomógł tak naprawdę? Co ci pomogło? Kto do ciebie wyciągał rękę? Jak to było?
Wyciągało wiele osób, tak? Tylko, że... No nie wiem, czy nie byłem w stanie, czy nie chciałem skorzystać.
Może po prostu było ci trochę wstyd, tak? Bo byłeś takim wrakiem człowieka w pewien sposób.
Znaczy, może nawet nie wstyd, może też, ale myślę, że przede wszystkim nie wierzyłem w to, że ktoś może mi pomóc. To znaczy inaczej. Myślałem, że nie ma takiej siły, nie ma takiej osoby, która mogłaby mi pomóc. Bo ja jestem na tyle popieprzony, na tyle coś takiego, takim kosmitą jestem, nie wiem, takim nadwrażliwcem, takim no, chorym gdzieś umysłowo człowiekiem, że nie ma, żaden psychiatra nie jest w stanie mi pomóc, żaden psycholog, żaden terapeuta i tak dalej.
A jednak.
I to był moment, ja dokładnie to pamiętam, kiedy byłem po raz ostatni właśnie w szpitalu i siedziałem na łóżku szpitalnym i miałem już dosyć łażenia za fartuchami i błagania o tabletkę na uspokojenie. I po raz pierwszy wtedy pomodliłem się do Boga, chociaż to słowo Bóg mi nie przechodziło przez myśl, przez gardło, więc nazywałem to kosmosem, tam różnie. Ale powiedziałem, jak usiadłem wtedy na łóżku i powiedziałem, że jeżeli chcesz, żebym ja tu był, nie chcesz mnie zabrać, no bo te próby samobójcze nie powiodły. To zrób coś takiego, ty ktoś, żebym ja jakoś mógł żyć, no bo ja tak nie mogę żyć już dłużej. I po raz pierwszy wtedy usnąłem bez tabletki. To był jakiś taki, nie wiem, moment, gdzie jakaś iskierka nadziei się pojawiła, że może jednak no coś tu się zadziało dziwnego. Może jak się zwrócę i myślę, że to był... Jak byłem już gdzieś pod ścianą, później już w ogóle w życiu, to często jak się zatrzymałem, zacząłem trochę no modlić się, co tu dużo mówić. Nie po swojemu oczywiście, bo ja nie należę do żadnego kościoła, ani do żadnej religii nie wyznaję, ale do siły wyższej. To było mi lżej, to dawało mi właśnie jakąś nadzieję. A z punktu widzenia takiego medycznego, no to wiesz, trafiłem na terapię na sobieskiego doktora Woronowicza. No i tam do terapii ośrodek terapii uzależnień, no i tam jedną z moich terapeutek, z zespołu terapeutycznego, była Ewa Wojdyło, Antoś, Zyga, no cały taki zespół, Jagoda, cały taki zespół znakomitych ludzi, którzy bardzo mi pomogli w życiu, no. Bo oni mi pokazali, jak można sobie radzić, dali mi narzędzia, jak w krytycznych sytuacjach sobie radzić na zewnątrz, bo w takim, na terenie takiego szpitala, właściwie to ośrodka, który był, budynek był w ogrodzie, to nie było w samym szpitalu, ten ośrodek terapii, to był niezależny, jak to się mówi, medyczny
podmiot
medyczny, tak.
Mhm. Nie najpiękniej, ale jednak, tak?
No więc tam w miarę bezpiecznie było, tak? Ale jak pomyślałem, że ja wreszcie kiedyś stąd wyjdę i trafię
do kolegów,
do tej dżungli, kurczę, gdzie trzeba się zmierzyć z różnymi wyzwaniami, to od razu mi się życie odechciewało. No.
Ale to wtedy podjąłeś decyzję o tym, że nie wiem, się przenosisz, bo ja w pewnym momencie swojego życia z dużym zdziwieniem odebrałem to, że Krzysztof Jary Jaryczewski mieszka w Gdańsku, w Oliwie, ktoś mi powiedział. Już, jak to, tak?
To już dalsza historia. W ogóle wyniosłem się z Warszawy po kilku latach. Jak już wszedłem na tą drogę trzeźwości, to zaczęło mi przeszkadzać ten huk, ten wyścig szczurów. Do tego stopnia, że postanowiłem się wynieść z Warszawy. No i trafiłem po różnych próbach, już nie będę tam się zagłębiał, ale trafiłem w Lubuskie, na wieś. Tam mieszkałem 8 lat. Tam dorastały moje dzieci, które notabene urodziły się już jak ja byłem trzeźwiejący. Już nie piłem i nie paliłem. Nawet papierosów już nie paliłem chyba, bo z tym się też rozprawiłem. Później mieszkałem na Dolnym Śląsku przez 2 lata. Później znowu wróciłem do Warszawy, właściwie pod Warszawę, bo w Podkowie mieszkałem. Później znowu rok w Warszawie chyba. I wyniosłem się do Gdańska, dlatego że moja córka chciała iść do szkoły muzycznej tutaj w Gdańsku na partyzantów. Tam papiery złożyła i ja dlatego się przeniosłem do Gdańska. Zamieszkałem z nią w Oliwie przez rok, później w Sopocie. No a później Hania z Kanady przyjechała.
To też niezwykła historia.
To też niezwykła
fanka
historia.
Fanka sprzed lat, wielka miłość.
Tak, z fanklubu w Rudym Kocie. Tylko wtedy ja ją pamiętam, była na moim pierwszym ślubie. Ja ją pamiętam jako taką smarkulę. A tu przyjechała blondyna.
Czyli się zgadza z kwestionariuszem z początku, tak?
Tam przyjechała na wakacje, bo ona tam w Calgary mieszka, ma dom, pracę. No i przyjechała na wakacje i tak została. I tak już jesteśmy tu 7 lat. No, czyli 8 nawet chyba.
Piękna historia. Najważniejsze, że jeśli tak można powiedzieć, wszystko dobre, co się dobrze kończy, a tym końcem, a właściwie pewnym elementem jest nowa płyta Wszystko albo nic, o której za chwileczkę powiemy. Miss Bliss, czyli piosenka z najnowszej płyty Krzysztofa Jaryczewskiego, w której spotkało się dwóch Krzysztofów. No. Ten dzisiejszy i ten sprzed lat. Jak to się udało zrobić? Sztuczna inteligencja.
Ojejku, to dużo by opowiadać. No ale zacznijmy od tego, że Jacek Gawłowski, który miksował całość płyty i masterował, wpadł na pomysł, czy nie można byłoby skorzystać z mojego starego głosu i nagrać coś tym Jaryczewskim sprzed 40 kilku lat. I takie wyseparował mój głos z nagrania demo z Okulnika, z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Okulniku. Tam z oddziałem nagrywaliśmy demo jeszcze przed pierwszą płytą. I ten głosik mój był taki surowy, taki... przepraszam, taki... Nie...
No, jeszcze nie byłeś nie, wtedy, przecież nie, jeszcze nie tak, wokalistą, tak?
Taki no, dziecinny wręcz. I on wyseparował ten głos i zbudował profil tego głosu z wykorzystaniem takiej firmy tam ze Stanów. Tak jak się robi profile do gitary, wzmacniaczy, na tej samej zasadzie jest ten profil. I teraz to, co ja zaśpiewałem dzisiejszym swoim głosem, się wrzuca w ten profil, on przerabia go tam, to trwa minutę, dwie i wklejamy w to nagranie. No i tym dzięki temu powstał duet
Krzysztof Jaryczewski
sam ze sobą. Tak.
No ale to jest jakby takie, jeśli tak można powiedzieć, muzyczne podsumowanie całej drogi, której przeszedłeś. Więc wróćmy do tego czasu, kiedy znowu wróciłeś do śpiewania, kiedy odzyskałeś głos. Nie bałeś się tego momentu? Jak to wyglądało w ogóle? Jak to poszło?
W jakimś 2003 chyba pojechałem do Lozanny. Najpierw byłem u doktor Komorowskiej, takiej foniatry bardzo znanej w Warszawie, i ona mnie skierowała do profesora Kukwy, ale mówi tak, jest w Lozannie profesor Monnier, to zresztą jest, oni się dobrze znają, znają się z tych sympozjów różnych i tak dalej, i profesor Monnier robi cuda z głosem. Bo u mnie był problem duży, dlatego że jedna strona prawie się nie ruszała, lewa, na skutek paraliżu, na skutek infekcji, no, tych wszystkich moich nadużywań. I to już trwało jakiś czas, więc pobudzenie tego na nowo to był duży problem. I pojechałem do Szwajcarii i tam zaczęli mi gmerać, coś robić, wstrzykiwać jakieś preparaty. Na chwilę to się wszystko fajnie poprawiło, później znowu tam były problemy jakieś. Ale później stwierdziłem, tam dwa razy byłem w Lozannie, później stwierdziłem, że właściwie skoro oni są na tym samym poziomie, no tam jest wiadomo klinika cała wspaniała i tak dalej, ale właściwie to samo robi tutaj profesor Kukwa. Więc poszedłem do profesora Kukwy. I on zrobił to, co mógł zrobić. Nie będę tam w medyczne szczegóły wchodził, bo to za długo by o tym opowiadać. Natomiast dzisiaj jestem pod opieką jego syna, docenta Wojciecha Kukwy, który jest ordynatorem na Stępińskim Szpitalu, ordynatorem oddziału otolaryngologii, i co jakiś czas dostrzykuje mi tam taki preparat, który pobudza tą strunę. No teraz, dzisiaj słyszą Państwo mnie w bardzo złej kondycji, bo jestem po kilku koncertach i na dodatek przeziębiony. Więc to ten efekt dzisiaj nie jest taki, jaki być powinien. Ale ja jestem zadowolony. To znaczy ten głos jest siłą rzeczy, no, on już nie jest taki, jak zwłaszcza jak ten dziecinny słyszany w tej piosence, którą słuchaliśmy. Natomiast do mojego wreszcie mogę jakoś się wyrazić, tak? Mam zresztą w zespole, mówię o oddziale, mam Zbyszka Bieniaka, który kiedyś też śpiewał w oddziale. Ma podobną barwę trochę do mojej. Wspieramy się nawzajem, żeby to koncertowo fajnie.
A powiedz mi, a nie bałeś żarło się w ogóle powrotu do tego takiego
muzycznego
życia?
Ale zaraz, bo chcę jeszcze coś powiedzieć. Bo Jacek mi powiedział taką rzecz. Słuchaj, jak ty chciałbyś zaśpiewać swoim głosem, to może się to ziścić za niedługo, ponieważ będzie do mikrofonu prawdopodobnie już za 2-3 lata doczepiana taka kostka, gdzie będzie możliwe, będą profile różnych głosów i będziesz mógł sobie zaśpiewać na przykład Elvisem Presleyem. Gdzie w czasie rzeczywistym będzie przeliczał.
Ja wolę jednak Jarego, wiesz, jakoś to pokolenie, wiesz, patrzy na pewne rzeczy zupełnie inaczej. Nie bałeś się tego powrotu do rock'n'rolla? Jesteś spokojniejszy teraz, tam w tej twojej muzyce jest dużo więcej melancholii.
To znaczy, ja zrobiłem jeden zabieg, zresztą za radą doktora Ewy Wojdyło. Jej zięciem wtedy był Robert Leszczyński, który w Gazecie Wyborczej pracował. Świętej pamięci.
Mhm.
I ona mnie skierowała do niego. Zrobił w Wyborczej na rozkładówce olbrzymi artykuł, gdzie ja opowiedziałem o swoich perypetiach. I dzięki temu każdy w branży, jak ja wyszedłem, wiedział, na jakim etapie ja jestem. I uwierzcie mi, że nikt mi nie proponował ani narkotyków, ani alkoholu.
I można z tym żyć i grać rock'n'rolla?
Tak. Więc jestem może o tyle w dobrej sytuacji, że w zespole swoim ja jestem szefem, tak? I ja wprowadziłem pewne zasady. Ale wiecie, no to jest trochę tak, że w żadnej pracy się nie pije, tak? Nie powinno przynajmniej. Więc u nas nie ma na scenie alkoholu, nie ma na próbach, nie ma w busie, jak ja jadę zwłaszcza, bo ja często dojeżdżam tutaj z Gdańska, cała kapela jest z Warszawy, więc nie zawsze z nimi jadę, ale jeżeli jadę, to nie ma alkoholu. To, co oni robią, mówię o zespole, o innych, że tak powiem, członkach tej kapeli, co oni robią poza pracą, to nie moja sprawa. Natomiast w pracy nie ma alkoholu. Mogłem, to szczęście mam, że mogłem zaprowadzić takie zasady.
A jednym z efektów tego twojego działania i tego twojego grania jest nowa płyta Wszystko albo nic. Jaki jest twój stosunek do tej płyty? Jest pięknie wydana, to trzeba powiedzieć, zwłaszcza ta wersja winylowa, czerwona. Na pytanie, dlaczego ta płyta jest czerwona, a nie czarna, właściwie odpowiadasz jak człowiek od Forda T, tak?
Czyli, taką masę wybrałem. Ja pojechałem specjalnie do firmy, do Olkusza, do Taktu. Wybrałem ten granulat. Później sam nawet zrobiłem tam, wytłoczyłem ze 2-3 płyty. Nawet matrycę sam pryskałem.
No i okładka jest taka bardzo szczególna. Zamglona Warszawa i Krzysztof Jaryczewski balansujący
piękną,
na dachu.
Piękną okładkę zaprojektował Andrzej Swat, tata gitarzysty w naszym zespole, który już sporo okładek w życiu zrobił, ale myślę, że on zna moją historię, wie jak to jest, więc wiedział. Piękne zdjęcia zrobił Szymon Szcześniak. Ja mam szczęście do ludzi teraz.
Myślę, no jasne, jesteś u mnie w studiu, wiadomo.
No właśnie. Wiesz, naprawdę, odkąd na gdzieś wyższe wibracje wszedłem, to znaczy nie ma tego syfu całego, który się ciągnie z alkoholem i narkotykami, to spotykam fajnych ludzi.
Ale wiesz, ty też to oddajesz, Rzesiu. Przecież w każdej chwili bardzo często widzę jakieś relacje tego, że ty się spotykasz na przykład z młodymi ludźmi w szkołach, tak? I tłumaczysz im, opowiadasz trochę swoją historię, tak?
No tak, to taki program profilaktyczny, można powiedzieć, ale ja tam przemycam nie tylko informacje na temat uzależnień, ale w ogóle coś, czego oni nie mają w szkołach. Na przykład, jakie mają wartości w życiu, tak? Może jak ktoś chodzi na religię, może na jakieś tam takie są zajęcia, może w szkole przysposobienie do, nie wiem, do życia w rodzinie.
Do życia w rodzinie kiedyś się tak nazywało.
No, nie wiem, jak to się teraz nazywa, ale jakieś takie, które trochę o duchowość zakrawają. No to jest okej, ale myślę, że wielu rodzice nie mają czasu często dzisiaj, że wiążą ledwo koniec z końcem, więc kim młody człowiek w natłoku tego, jak jest bombardowany informacjami, ma jakoś to wszystko sobie zrównoważyć, wyciągnąć co cenniejsze rzeczy. Ja im mówię o miłości, o przyjaźni, o wolności i rozmawiam z nimi na zasadzie partnerskiej, nie pouczając ich. I nieraz naprawdę te rozmowy są po prostu takie gorące. Oni wreszcie widzą, że mogą się gdzieś otworzyć, nawet mimo zapominają, że nauczyciele często gdzieś tam z boku stoją. Niesamowite nieraz są te spotkania.
I ważne. Krzysiu, kończymy już naszą audycję. Facet na luzie, ale chciałbym, żebyś dał tym wszystkim facetom może trochę bardziej spiętym niż my, jakąś radę na życie. Co zrobić, żeby tak jak ty czasem wygrać z losem, czasem się nie zastanawiać, odmienić los?
Ja myślę, że warto sobie zaszczepić program 24 godzin, żeby żyć tym czasem, który mamy teraz, tu i teraz, a nie przeszłością, ani nie przyszłością. Bo wiadomo, przyszłości jeszcze nie ma, to jest fikcja, może być tak, może być inaczej. W przeszłości niczego już nie możemy zmienić, więc zostawmy to, nie? To nie znaczy, żeby nie pamiętać, tylko żeby nie przebywać tam, być tu i teraz.
Krzysztof Jaryczewski, Jary OZ, oddział zamknięty. Krzysiu, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.